10-11 dzień marca, wtorek, przypominam Państwu, w studiu już nasz gość Witold Polkowski, specjalista prawa pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ważne tematy, żywe tematy pojawiły się. Jedno jako pytanie od słuchacza, ale o nim za moment. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali, jak to jest z tą konkurencją w firmach, w których pracujemy, czyli na przykład wieszam na ścianie kalendarz konkurencyjnego radia. No tak to możemy określić. Hipotetycznie do tematu podchodząc, wolno mi czy nie wolno?
Zapytajmy inaczej. Czy pracodawca może kazać zdjąć taki kalendarz, który już został powieszony ze ściany? I wszystko zależy od tego, czy on jest ładny, czy on jest nieładny. Myślę, że to jest drugorzędne. Jeżeli ten kalendarz...
Że to nie wchodzi w grę, że no podoba,
to jest kwestia
podoba
gustu,
się,
tak to ładnie
podoba
powiem. Temu, kto wydał ten kalendarz, na pewno się podobał w związku z tym, skoro go wydał. I uczyniamy dyskusję na temat, czy
niech
ładny,
będzie,
czy nieładny.
Niech będzie.
Natomiast jest to zawsze reklama firmy konkurencyjnej. No bo na tym lekarzu są dane, na tym kalendarzu są dane kontaktowe, na tym kalendarzu są jakieś produkty najczęściej, jest nazwa konkurencyjnej firmy, która ma się utrwalić. W związku z powyższym reklama firmy konkurencyjnej w miejscu pracy może budzić pewne sprzeciwy ze strony pracodawcy. W związku z powyższym pracodawca może kazać zakazać tej reklamy u siebie w końcu w firmie, prawda? I kazać zdjąć taki kalendarz, schować go głęboko do szuflady i już. Myślę, że jest to prawidłowe działanie pracodawcy. Jest oparte na kodeksie pracy, który mówi, że każdy pracownik ma dbać o dobro swojego pracodawcy w tym rozumieniu, a tutaj reklama firmy konkurencyjnej jest... Jakoś mi nijak nie pasuje do tej dbałości o dobro mojego pracodawcy, tak to ładnie powiem. W związku z powyższym coś tu jest nie tak i działanie pracodawcy chyba było tutaj usprawiedliwione i znalazłbym na to podstawę w kodeksie pracy.
No dobrze, a ja bym poszła dalej i zapytała o kubek. My przed wejściem na antenę chwilę o tym rozmawialiśmy.
Popatrzyłem na ten kubek właśnie.
Tak, kubek, który ja mam w ręce, on co prawda nie jest kubkiem konkurencyjnego radia, ale hipotetycznie znowu
tak
zakładając.
Się przyglądam, rzeczywiście to nie jest
nie, prawda? To
radio.
Jest Kino Rejs.
Czyli pracodawca, kto wpadnie, nie wyrzucić tego kubka.
No właśnie. I teraz tak. Pracując na przykład w dużym kinie, jeśli tam jestem i przechadzam się z kubkiem lokalnego kina, tak jak w naszym wypadku, no mamy dwa, idziemy do dużego kina, w ręce mamy Kino Rejs, no to co wtedy? Pracodawca przyjdzie, powie, no ale chwileczkę.
Ja myślę, że pracodawca tutaj będzie miał rację, jeżeli zakaże. Zakaże użytkowania materiałów, wszelkiego rodzaju materiałów, które służą reklamie firmy konkurencyjnej. To może być długopis, to może być kubek, to może być kalendarz, to może być jakiś plakat piękny, prawda, który ktoś chce sobie powiesić, bo nieważne jakiej firmy, ważne, że ładne
przyjemnie
twoje
mu było
i tak dalej,
w pracy.
Tak, że mu przyjemnie było w pracy. To wszystko są materiały, które mają promować inną firmę, a pracodawca ma prawo się sprzeciwić temu, żeby na jego terenie była promowana inna firma. I myślę, że tutaj, niezależnie od tego, jaki to będzie nośnik tej reklamy, bardzo często to są pendrive'y na przykład, albo coś
znaczy,
jeszcze.
Teraz już te pendrive'y coraz mniej, ale ja bym powiedziała, że te gadżety reklamowe trafiają no, właściwie do bardzo wielu firm. Tak, bo
do mnie
są...
nie trafiają, w związku z tym trudno mi powiedzieć, jakie
no
są.
Tak, ale,
także
ale
także
Witoldzie,
ciężko mi powiedzieć,
to,
jakie
to są
teraz są modne.
Najczęściej to jest długopis, tak. To jest notatnik, to jest kalendarz, to jest kubek właśnie, to są bidony na wodę, czy to są kubki termiczne. To już idzie dalej, tak?
Jeżeli
czyli tych gadżetów jest całe mnóstwo.
Jeżeli to będzie nośnikiem reklamy, taki gadżet będzie nośnikiem reklamy
zazwyczaj
firmy
są,
konkurencyjnej,
tak.
Zazwyczaj jest, no bo inaczej by nie było warto wydawać, prawda, tego wszystkiego, to w takiej sytuacji pracodawca ma prawo zakazać używania go na swoim terenie.
A jeżeli jest jakiejkolwiek innej firmy, to tu nie jest konkurencyjna w przekonaniu
myślę,
pracodawcy.
Że nie powinien zakazywać tutaj jakiejkolwiek innej firmy. Jeżeli bardzo chce, to powinien promować własną firmę w tym zakresie i wyposażyć ludzi jednak w kubki, które promują własną firmę. Ale jeśli chodzi o firmę konkurencyjną, mamy jasność. Tutaj dbałość o dobro pracodawcy, które jest kodeksowym obowiązkiem pracownika, wyraźnie pokazuje mi, że konkurencyjnej firmy nie powinno się reklamować na terenie danego zakładu pracy.
Na terenie, firmy, poza która, zakładem, to już...
Poza zakładem musiałbym się dobrze zastanowić, czy jeżeli pracownik będzie brał udział w jakimś evencie, albo organizował ten event i ten event będzie firmę konkurencyjną promował, to też pracodawca może mu w jakiś sposób zwrócić uwagę, że to nie jest zachowanie stosowne do jego. Oczywiście to zwrócenie uwagi może być również charakter zwolnienia dyscyplinarnego, jeżeli to będzie uporczywe, trwałe albo ze złymi intencjami.
No dobrze, ale jeżeli idziemy do pracy i pracujemy powiedzmy w jednej firmie, no w tej chwili nie ma już obowiązku informowania pracodawcy o tym, że ja podejmuję pracę w kilku innych miejscach.
Ale między pracą a promowaniem konkurencji jest różnica.
No tak, tylko ja mówię też o tym, że jeżeli pójdziemy do tego drugiego pracodawcy i mamy ten jeden długopis, no to tu rozumiem, że zależy
Ale pracodawca za długopis nie sądzę, że którykolwiek pracodawca w ogóle zareagował. Okay. Natomiast powiedzmy sobie, że to jest ten kalendarz, bo ten kalendarz wisi stale, ludzie przychodzą, oglądają i tak dalej, i tak dalej, to jest inna sytuacja. Chociaż jeśli chodzi o kubki, to muszę powiedzieć, że jak ja przyjeżdżam czasami do firmy i patrzę sobie, prawda, częstują mnie jakąś kawą, to znaczy idź pan sobie zrób, prawda, tutaj jest ekspres, a tu są kubki prawda, w szafce, no nie, bo to bardzo często tak też wygląda, no nie, no to otwieram tą szafkę i patrzę, a tam cały przegląd różnych firm jest, konkurencyjnych rzadko kiedy widzę, ale przeważnie różne inne firmy są, no bo każdy ma swój kubek, w związku z tym te gościnne kubki są zazwyczaj bez jakiejkolwiek reklamy, ale ten mój prywatny, ta cząstka mojej prywatności, którą ja przyniosłem do zakładu pracy i strzega jak nie wiem czego, prawda, no to jest mój kubek, on się musi odróżniać od innych kubków.
No, ja bym nie chciała wchodzić już w dyskusję na temat mój kubek, bo to się też no, jest kością niezgody w wielu firmach, bo nagle się okazuje, że z kubka, który jest mój kubek, że tak to określę, to mój kubek, moim kubkiem, piją moi koledzy i wtedy może to...
Jak myją i odstawiają, to jest wszystko w porządku.
Nie. Nie.
Ale gorzej, jak nie myją, nie. Albo odstawiają do zmywarki, ja przychodzę to ja i mój jako, już nie jest jako, wykorzystany.
Jako kobieta absolutnie się z panem nie zgadzam. U mnie w domu jest tak, że nawet moje dzieci nie odważą się pić czegokolwiek w kubku, który jest mój.
I ten terroryzm, rozumiem, rodzinny propaguje pani na absolutnie zewnątrz jako model zachowania. A ja się z tym nie zgadzam.
A żeby było trudniej, to ja muszę powiedzieć, że do kaw o różnej porze dnia mam, za każdym razem biorę inny kubek. I to jest ten kubek.
I całej reszcie rodziny nie wolno go użyć.
Absolutnie.
I on nie jest sztuk raz, tylko sztuk tyle, ile porę dnia, a kawa jest 6 dziennie, w związku z tym jest tam 6 kubków i tak dalej. Możemy to mnożyć.
Możemy to mnożyć, ale gwarantuję panu, że ja nie jestem jednostką odosobnionym przypadkiem, jeśli
Może
chodzi.
To jest zaraźliwe.
To jest na pewno zaraźliwe i gwarantuję, że większość kobiet ma ten swój kubek.
To pozwólmy, że zostaniemy przy swoich zdaniach tutaj w tym zakresie.
Niech
ja twierdzę, że kubek to jest naczynie do użytku całej rodziny, szczególnie kiedy jest czysty, w związku z tym dla mnie jest ważne, żeby czysty odstawić z powrotem albo wsadzić go do zmywarki, a nie ma stać.
Takie też są, ja bym powiedziała, które są do wspólnego użytku, więc tutaj bez dyskusji.
Reszta rodziny chociaż ma coś swojego.
Oczywiście. O,
wspólnego, przepraszam.
Wspólnego.
Wyłączone.
To żarty na bok. Pytanie mamy od słuchacza, panie Witoldzie. Kim jest i czym zajmuje się społeczny inspektor pracy w zakładzie pracy?
Społeczna inspekcja pracy, ja najpierw przedstawię swoje dwie oceny, jak gdyby do tej funkcji. Pierwsza moja ocena to jest taka, że to jest ktoś, kto jest potrzebny w zakładzie pracy, bo rzeczywiście powinien być ktoś z pracowników, kto z jednej strony mi pomoże, jak ja mam jakiś problem z zakresu BHP, bo społeczni inspektorzy pracy zajmują się głównie bezpieczeństwem pracy. W związku z tym z zakresu BHP, jeżeli ja mam jakiś problem typu rękawice rozerwane, nie mam w magazynie, nie mogę sobie pobrać, mam pracować, to ja mogę sobie pójść do kolegi, niekoniecznie przejść do przełożonych, bo mnie przełożony zaraz potraktuje tak, jak potrafi, no nie, tylko pójdę po prostu sobie do kolegi, słuchaj, załatw, nie ma od tygodnia rękawic, prawda, nie mamy w czym już zacząć pracować, coś się dzieje tutaj źle w tej firmie. I taki społeczny inspektor pracy bierze to na siebie, nie mówi kto najczęściej, ale wydaje odpowiednie zalecenie pracodawcy, żeby kupić takie rękawice, bo się po prostu skończyły, albo jakaś maszyna nawala, albo jakaś osłona nie działa, albo coś jeszcze, czego pracodawca ma prawo nie wiedzieć, bo on siedzi zupełnie gdzieś w innym miejscu na górze i to, że osłona nawaliła od maszyny, prawda, i jest jakieś zagrożenie wypadkowe, to tego nie widać, a BHP nie wszędzie zawsze zdąży, prawda, żeby to zobaczyć. Czyli taki człowiek, który jest po stronie pracowników, ale jednocześnie dba o tych pracowników, jest potrzebny. Ale z drugiej strony mamy Społeczną Inspekcję Pracy, którą mamy już 75 lat, ile dobrze liczę, bo od 50 roku, prawda, mamy taką Społeczną Inspekcję Pracy w Polsce. To jest taki, no skoro coś powstało w latach stalinizmu, prawda, i przed Gomułkowego, prawda, i tak dalej, i tak dalej,
powstało.
To na pewno jest odzwierciedleniem tamtych stosunków przemysłowych, które wtedy panowały, żeby było jasne. W związku z tym mamy taką Inspekcję Robotniczo-Chłopską, to już pamiętamy, prawda, bo była kiedyś taka Inspekcja Robotniczo-Chłopska, gdzie związki zawodowe organizują wybory, tak jest zgodnie z ustawą, ale bardzo często same wybierają spośród siebie, prawda, kogoś, kto ma ochronę stosunku pracy, kto ma pewne uprawnienia władcze w stosunku do pracodawcy, może wystawiać mu zalecenia, może kontrolować i tak dalej. I bardzo często jest to zbrojne ramię związków zawodowych, które, prawda, związki pokazują w ten sposób, wykorzystując sprawy bezpieczeństwa pracy swoją siłę. Mhm. W związku z tym w takim rozumieniu uważam, że Inspekcja Pracy Społecznej jest złą inspekcją. To nie powinno tak działać. To powinien być kolega mój, którego my sami wybieramy, który nawet mi zwrócił uwagę, że ja coś źle robię, bo coś źle robię. Mi zwrócił uwagę, kiedy ja nie noszę kasku, a powinienem nosić. Jak ja mu powiem, nie noszę, bo go nie ma w narzędziowni, prawda, bo nie było kaska, albo nie było mojego rozmiaru, to wtedy załatwi, żeby on był. Taki ktoś jest bardzo potrzebny w firmie. Czy w każdej firmie jest społeczny inspektor pracy? Nie. Społeczny inspektor pracy w rozumieniu ustawy tej prawda, z okresu, prawda...
50 roku.
Nie, ta ustawa jest kilka razy zmieniana, to już jest nowa ustawa, ale, ale duch tej społecznej inspekcji pracy cały czas jest ten sam. W związku z tym ten społeczny inspektor pracy jest potrzebny, nie jako zbrojne ramię związków zawodowych, jako mój kolega, mój doradca i co najważniejsze, korzysta z ochrony stosunku pracy. I teraz muszą być związki zawodowe w firmie, żeby zorganizować wybory tego społecznego inspektora pracy. Okay. I jeżeli załoga zorganizuje sobie sama wybory bez związków zawodowych, to nie nabywa tych uprawnień, które ma normalnie społeczny inspektor pracy wybierany przez załogę. Ale z drugiej strony, związki organizują wybory, w których ma obowiązek brać cała załoga. Mogą to być wybory pośrednie, to znaczy na wydziale organizujemy wybory, prawda, i wybieramy wydziałowych społecznych inspektorów pracy, a oni spośród siebie wybierają jednego takiego głównego, zakładowego społecznego inspektora pracy, który
idzie na tą pierwszą linię ognia, tak?
Idzie na tą pierwszą linię ognia, gdzie ma prawo wydawać polecenia swojemu pracodawcy. Bardzo często spotykam się z sytuacją, gdzie związki zawodowe wybrały sobie jednego na wydziale, a później go mianują zakładowym. Nie jest to prawidłowo dokonany wybór. W związku z powyższym pracodawca może mieć pewne, że tak powiem, jakieś obiekcje w przypadku realizowania uprawnień przez tego społecznego inspektora pracy, tym bardziej, jeżeli on jest wybrany jako wydziałowy, a sobie związki powiedziały, to ty będziesz PO zakładowym. To jest autentyczny przykład, żeby było jasne. No to on nie jest zakładowym społecznym inspektorem pracy, bo istota tego polega na tym, że myśmy sobie z własnej załogi, my jako załoga, wybrali człowieka, który nas będzie reprezentował, skoro myśmy go nie wybierali. I on nas nie reprezentuje, to dlaczego ma mieć te uprawnienia, jakby nas reprezentował? Coś tu jest nie tak w tym wszystkim. Ale obecna ustawa nie pozwala na kwestionowanie przez pracodawcę wyborów dokonanych przez związki zawodowe. Zaczyna się problem, zaczynają się konflikty. Wiem, że taki konflikt jest w Kauflandzie, jeśli chodzi o społecznego inspektora pracy. Wiem, że sprawa trafiła do sądu. Wiem, że związek zawodowy twierdzi, że to jest społeczny inspektor pracy, ale z drugiej strony związek go sam wybrał spośród siebie, spośród członków zarządu. Nie organizował wyborów tego społecznego inspektora pracy, a przynajmniej pracodawca tak twierdzi. W związku z tym jest jakieś pole do konfliktu, tam już parę razy była wzywana policja, bo nie wpuszczają tego społecznego inspektora pracy, który zdaje związku jest społecznym, zdaje pracodawcy.
No dobrze, nie można tych wyborów przeprowadzić.
No właśnie, można by było przeprowadzić zgodnie z prawem? Można było, tylko związek jest za słaby. Związek, który korzysta z tego, że pracodawca nie może kwestionować wyborów, bo nie ma na to drogi prawnej, prawda? Postawił kogoś, kogo mianował, nie przeprowadził wyborów, mówię, zdaniem pracodawcy, bo ja nie znam tego sytuacji, jaka była wewnątrz.
No tak.
I z automatu uważa, że ten ktoś ma pewne uprawnienia. Od tego stopnia, że ktoś, kto przyjeżdża na kontrolę, niby, prawda, jakiegoś sklepu, prawda, no, jest wyzywana policja, bo ten ktoś nie jest wpuszczany na ten zakład do pracy. Policjant kompletnie nie wie, co ma zrobić w takiej sytuacji. Związkowcy pokazują jakiś papier, że on jest społecznym inspektorem pracy.
Wybrany nasz.
Innego. W związku z tym związki prawda, próbują to oddać do sądu. Nawet się jakaś sprawa skończyła mandatem, prawda, no bo czy grzywną nałożono przez sąd jakoś taką, ale cały czas jest to pole do konfliktu, które nie powinno występować.
No nie powinno.
Natomiast... To jest funkcja, która ma służyć ludziom, a nie funkcja, która ma służyć związkom zawodowym, prawda, do pokazywania swojej siły w sytuacji, kiedy tej siły tak naprawdę nie mają. Jeżeli związek zawodowy zrzesza poniżej 10% załogi, a tam chyba jest taka sytuacja właśnie, no to powiedzmy sobie, dużej siły nie ma.
No dobrze, a może być kilku inspektorów społecznych, inspektorów pracy w zakładzie?
Nie.
A jeśli związki są
zawodowe,
związki?
Związki zawodowe mają wspólnie zorganizować wybory. To nie jest inspektor danego związku, tylko związki organizują wybory dokonane przez całą załogę. W związku z tym, jeżeli związki zawodowe się skrzyknęły i zorganizowały to razem, ewentualnie związki zawodowe milcząco przyjęły, że jeden z nich organizuje wybory, a my się nie sprzeciwiamy albo postawimy jakiegoś kandydata na to, jeszcze na jakieś stanowisko, no to wtedy ten wybór będzie dokonany słusznie, zgodnie z prawem.
Okej. Okay. Wybory, rozumiem, w jakiejkolwiek formie, jeśli jest grupa osób, które należą do związku i one wyrażą swoją opinię i zdanie w te czy we w te, że tak powiem.
To nie tak. Związki organizują wybory. W związku z tym nie przeprowadzają ich wewnątrz związku zawodowego.
Tylko w całej firmie.
Tylko w całej firmie. W związku z tym, czy tych związkowców będzie 10, czy 100, czy 1000.
Rozumiem.
Jest to wszystko jedno. Jeżeli będą 3 organizacje związkowe, no to mimo wszystko zorganizują to w całej firmie takie wybory.
Czyli generalnie...
Regulamin wyborów jest po stronie związków zawodowych. W związku z tym te wybory mogą być przeprowadzone. Ja spotkałem się kiedyś z taką sytuacją, że związki przeprowadziły wybory w ten sposób, że się w regionach były wystawione jakieś urny i tam można było zagłosować. Zagłosowało 0,5% pracowników. Bo reszta nawet tego nie wiedziała. I oni twierdzą, że te wybory były skuteczne, dobre i jak gdyby dokonany został wybór. Pracodawca ma inne zdanie na ten temat, bo większość załogi nic o tych wyborach nie wiedziała.
Czyli generalnie społeczny inspektor pracy nie jest inspektorem związków zawodowych, a załogi całej, która w danej firmie pracuje.
Tak. To jest inspektor, który działa na rzecz całej załogi. Z mocy prawa uczestniczy w badaniu wypadków przy pracy, z mocy prawa uczestniczy w przeglądach. Jest to funkcja społeczna, żeby było jasne. Z mocy ustawy realizowana po godzinach pracy, chyba że pracodawca się zgodzi w godzinach pracy, po zabadaniu wypadku, bo to jest w godzinach pracy robione.
Godzinach pracy, tak.
To jest jak gdyby to i pracodawca może przyznać dodatek, ale wcale nie musi przyznać dodatek do wykonywania.
Czyli nie jest to obowiązkiem. I tu mamy jasność. I tu stawiamy gdzieś kropkę.
No szukamy jakiejś pozytywnej, prawda, informacji, bo jak patrzę za okno, pogody nie można pochwalić. Ale pozytywna jest
chyba informacja,
to,
że ja mam swój kubek, drodzy państwo. I tu stawiamy kropkę. To jest pozytywne. Kłaniamy się do usłyszenia.